Według raportu ONZ od 1947 roku ponad 150 milionów ludzi na całym świecie było świadkami manifestacji UFO. Ponad 20 tysięcy spośród nich stanowiły udokumentowane lądowania. Ankieta przeprowadzona w Ameryce przez Centrum Badania Opinii Publicznej Ropera pokazała, że 70% populacji Stanów Zjednoczonych wierzy, że rząd nie mówi opinii publicznej wszystkiego, co wie na temat UFO i istot pozaziemskich. Zajmujemy się największą historią tysiąclecia, wizytami obcych pojazdów kosmicznych na planecie Ziemia, sukcesywnym zbieraniem najlepszych danych, ciała i wraki. Od 58 lat linią dna jest to, że nie wierzę w twierdzenia sił powietrznych, że wszystkie obserwacje można wyjaśnić. Jest to największa zagadka w historii ludzkości, a szczególnie w historii współczesnego rządu. Jesteśmy zaskakiwani jako planeta oraz jako przedstawiciele jednego gatunku przez inne istoty. Jak udowodniłem, rząd kanadyjski wespół z rządem amerykańskim ukrywał swoje archiwum obserwacji UFO i nagrań. Ameryka i Wielka Brytania stwierdziły jasno wobec wielu krajów, które posiadają tego samego typu obserwacje, że jest to coś, czego najlepiej nie ujawniać. Nie, dopóki nie powiemy, że to jest okej. Gdybyśmy wyszli z tego puszenia się jak paw, tego zachodnionaukowego puszenia się, nie stalibyśmy się wirusem, jakim jesteśmy w naszym wszechświecie. Tak naprawdę nikt nas tutaj nie chce. Uzależnienie od ropy mogłoby się skończyć w ciągu nocy. Jesteśmy powoli przystosowywani do tego, by zrozumieć, że poza naszą planetą istnieje życie, a my prawdopodobnie żyjemy we wszechświecie i galaktyce obfitującej w życie. Sam widziałem UFO i byłem, powiedzmy, blisko sprawy. Nie ma czegoś takiego jak ujrzeć to na własne oczy i dyskusja skończona. Czy jesteśmy absolutnie pewni, że nie jesteśmy sami w tym wszechświecie? Zapraszamy Cię, byś wyruszył z nami w wielką i niezwykłą podróż. Być może do Twojej własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zobacz i wysłuchaj prawdziwych historii oraz, co najważniejsze, poznaj prawdziwych ludzi, którzy postanowili się ujawnić, by powiedzieć prawdę. Czy latające spotki istnieją? Czy naprawdę istnieją istoty pozaziemskie? Czy rząd próbuje ukrywać fakty? Przez prawie 60 lat przeczenie było jedynym oficjalnym stanowiskiem rządów na świecie w kwestii obiektów UFO, sekcji zwłok kosmitów oraz doniesień o kontaktach pozaziemskich. Nad tysiącami udokumentowanych przypadków, które nie doczekały się oficjalnego uznania, rozgorzały niekończące się dyskusje. Niektóre z nich były monumentalnymi incydentami, w które zamieszane były setki czy nawet tysiące osób. Latający dysk rozbił się. Szczątki pojazdu oraz ciała obcych zostały przetransportowane do bazy sił powietrznych Wright w Dayton w stanie Ohio. Trójkątny obiekt rozjaśniał cały las białym światłem. Obiekt posiadał na szczycie pulsujące czerwone światło oraz wiele niebieskich światełek pod spodem. Pozostawił ślady na ziemi oraz radioaktywne anomalie. Ta obserwacja dokonana została przez wiele osób z personelu wojskowego. Setki doniesień o świetlnych obiektach, często opisywanych jako ogromne w kształcie trójkąta. Samoloty F-16 ścigały wiele takich obiektów. Rząd Belgii współpracował przy cywilnym dochodzeniu dotyczącym UFO. Wielki obiekt w kształcie litery V zawisł nad Phoenix na 10 do 15 minut i był obserwowany przez dziesiątki tysięcy ludzi. Setki obiektów pojawiających się samotnie i w grupach pojawiają się w Meksyku, obserwowane przez dziesiątki tysięcy osób. latające spotki istnieją naprawdę. Na witrynie Black Vault możesz pobrać dokumenty, które dowodzą, że przestrzeń powietrzna nad bazami sił powietrznych Ameryki była naruszana przez obiekty UFO, że silos na pociski został tajemniczo zamknięty z powodu UFO przelatujących nad bazą. Myślę, że ściągniesz te dokumenty i przeczytasz je i dojdziesz do wniosków. UFO stanowią w oczach rządu amerykańskiego zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa. W roku 1952 byłem uczniem 8 klasy podstawówki i byłem na tyle dojrzały, by czytać w lipcu tego roku wielkie nagłówki mówiące o UFO przelatujących nad Kapitolem i o tym, że samoloty sił powietrznych nie potrafiły ich przechwycić. Oni są tutaj i zwracają uwagę. Zanim upadł Związek Radziecki, miały tam miejsce incydenty. Incydenty zdarzały się w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W bazach ICBM, gdzie obiekty przyleciały, wisiały nad silosami i bawiły się elektroniką. Wykonano zdjęcia. Obiekty obserwowały setki świadków. To jest ściśle tajne i nigdy o tym nie usłyszysz. No, może za wyjątkiem gadów takich jak ja. Gdy uczęszczałem do Northrop Aeronautical Institute i pracowałem dla Douglas Aircraft w El Segundo w stanie Kalifornia, przeczytałem o George'u Adamskim w jednej z niedzielnych gazet. Posiadał on swoją historię i zdjęcia kontaktów, jak również zdjęcia statków. W tym czasie widywałem tak dużo w ciągu dnia i nocy, że czułem, że chcę pójść i spotkać tego dżentelmena. W pewien weekend spotkał się on z ludźmi, którzy przyszli, by go zobaczyć. Wojskowi, inżynierowie, naukowcy. Ludzie ze wszystkich ścieżek życia. Wykonał trochę pięknych zdjęć pojazdów oraz statków nośnych. Poszedłem tam, by go zobaczyć. Posiadał 15-centymetrowy teleskop, którego używał do wykonania fotografii latających spotków. Używając tego teleskopu, gdy już skończyłem, miałem już zabrać oko sprzed okularu. Gdy pojawiła się błękitno-biała smuga, która zniknęła, wtedy podniosłem głowę, by sprawdzić, czy mogłem to zobaczyć. I nie zobaczyłem. Patrzyłem przez jego teleskop o średnicy 38 cm, który znajdował się kilkaset metrów od jego domu i była tam wielka flara błękitno-białego światła i nagle ona odleciała, nie wydając żadnego dźwięku. W pierwszej chwili myślałem, że to była eksplozja, ale była trochę wolniejsza. Był tam eliptyczny, latający spodek. Wyglądał, jak gdyby unosił się nad ziemią. Usłyszałem, jak zwiększał swoją częstotliwość i stawał się coraz jaśniejszy, tak, że jego obserwacja była naprawdę trudna. Obiekt wystrzelił w górę i wyglądał jak jedna z gwiazd. Jeśli byłeś kiedyś w Mount Panama ciemną nocą, to obiekty były wielkie i jasne. Nagle się zatrzymał i wystrzelił za horyzont nad San Diego. Mamy więcej niż jednego świadka, który był zaangażowany w śledzenie tych obiektów na radarze. I wielu ludzi mówi, spójrz, jeśli to jest prawdziwe, dlaczego nie ma żadnych doniesień z radarów? Powiedziałem, mamy je. Rzeczywiście posiadamy taśmy z radarów, z Federalnej Administracji Lotnictwa. Nie są to tylko obiekty UFO i nie są to wyłącznie wizyty gości z innych planet. Musiałem się później nauczyć, że nasze bezpieczeństwo, nasi ludzie z wywiadu, nasi wojskowi, potwierdzili i nauczyli się, że nie zajmujemy się tylko odwiedzinami międzyplanetarnymi. Jesteśmy odwiedzani przez gości z innych układów gwiezdnych. Technologicznie wiemy, co to oznacza. Oni nie pochodzą tylko z innej planety jak Wenus, Mars czy coś podobnego. To są goście z innych gwiazd. Po badaniach, począwszy od 1958 roku, jestem przekonany, że dowód jest miażdżący, a planeta Ziemia jest odwiedzana przez inteligentnie kontrolowany pozaziemski pojazd kosmiczny. Innymi słowy, niektóre obiekty UFO to obce statki kosmiczne. W większości nie są. Tymi się nie interesuję. Większość izotopów jest nierozszczepialna. Nie interesowałbym się takimi, gdybym chciał zbudować reaktor. Gdyby ktoś, kto posiada upoważnienie do przewozu broni nuklearnej lub uruchamiania pocisków jądrowych, ujrzał te obiekty nad obszarem jądrowym i doniósł o tym oraz posiadał dokumenty potwierdzające, że to się stało, jest nieuniknione, że ktoś, kto chce zajrzeć w głąb tego, mówi, cóż, czy to naprawdę mogło być prawdziwe, a ja o tym nie wiem? Muszą się temu przyjrzeć, a my to zgromadziliśmy. Posiadam 600-stronicową książkę ściśle tajnych dokumentów i transkrypcji tych świadków. Mamy taśmę wideo. Zacząłem więc śledzić gazety w poszukiwaniu doniesień. Zacząłem kupować magazyny, które zawierały artykuł o UFO i zbierałem je sam oraz od ludzi, od których uzyskałem nazwiska i adresy. Często dzwoniłem do ludzi piszących artykuły, aby je otrzymać. Potem sam rozmawiałem z tymi ludźmi. Jeśli zrobili zdjęcia, wówczas próbowałem uzyskać kopie fotografii i często je dostawałem. Następnie zacząłem sprzedawać zdjęcia, które już posiadałem, innym ludziom, którzy mieli fotografie po to, aby zdobyć więcej zdjęć i w końcu zbudować bibliotekę zdjęć. Być może największą prywatną bibliotekę na świecie, zawierającą ponad 4000 zdjęć prawdziwych obiektów UFO. Teraz, jeśli potrafię zebrać samodzielnie tak wiele, jako pojedyncza osoba pracująca na własny rachunek, jak myślisz, jak wiele zdjęć zdobył rząd, gdy każdy pracownik rządu jest potencjalnym badaczem, a każdy agent jest wytrenowanym badaczem i wszyscy zbierają i dokładają do rządowych akt. Muszą posiadać hangary pełne zdjęć. Instrukcja Sił Powietrznych nr 10206 mówi, że pilot Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, zauważywszy UFO, musi donieść o tym fakcie w szczególny sposób. Dokładnie opisują w tym dokumencie, jak złożyć doniesienie. Każą opisać wielkość, kształt, kierunek lotu, jak duży był obiekt, jakie były warunki wietrzne. Przechodzisz przez ten duży formularz i opisujesz swoją obserwację UFO. Dokument wędruje następnie do stanu, przez który musisz go przekazać, do urzędu NORAD. To jest jedna z tych baz sił powietrznych, które mówią: o nie, nie zbieraliśmy tych rzeczy od 1969 roku. Problem polega na tym, że formularz został ostatnio uaktualniony w październiku 2004 roku. W 1977 roku kandydowałem i zostałem wybrany na szefa proponowanego badania komunikacji pozaziemskiej, przeprowadzonego we współpracy z Białym Domem Jimmy'ego Cartera. Jimmy Carter oczywiście miał bliskie spotkanie z UFO w firmie 10 członków Larry Georgia Lions Club w 1969 gdy kandydował na stanowisko gubernatora stanu Georgia. Gdy był gubernatorem stanu Georgia w 1973, wysłał oficjalne doniesienie dotyczące UFO. Obecnie jest ono dostępne w internecie, więc każdy może je przeczytać. Kampania prezydencka w 1976 była nadzwyczajna, ponieważ brał w niej udział Jimmy Carter, który przeżył bliskie spotkanie. Podczas pierwszej kampanii przeprowadzonej na mównicy, włączając pewnego rodzaju ujawnienia, Jimmy Carter był pytany kilka razy i zostało to udokumentowane. Gdy został wybrany na prezydenta, otwarł akta dotyczące pozaziemskich obiektów UFO. Powiedział: tak, on to zrobił. Mamy ponad 450 świadków, będących pracownikami wojska i wywiadu, począwszy od generałów i brygadierów, przez kontrolerów ruchu powietrznego i personel naziemny w siłach powietrznych, po cywilów pracujących w Federalnej Administracji Lotnictwa, astronautów i kosmonautów. Istnieje ogromna baza danych ludzi, którzy z bliska i osobiście widzieli obiekty UFO lub pracowali w tych projektach, mając uprawnienia pracowników rządu lub wojska. Nawet pomimo ogromnego nacisku, jakie rządy są w stanie wywrzeć, by utrzymać wszystko w tajemnicy, ludzie wciąż się ujawniają i opowiadają o tym, czego osobiście doświadczyli. Coś takiego. 15 mil w ułamku sekundy. Odłączyłem autopilota, by podnieść nos samolotu, ponieważ znajdowaliśmy się na kursie kolizyjnym. Gdy to zrobiłem, zobaczyłem to tuż przed sobą. Obiekt miał średnicę 300 stóp. Wiedzieliśmy o tym, ale tylko dlatego, że ktoś inny nam to powiedział. 300 stóp średnicy. W tym momencie usłyszałem nieznośny hałas i powiedziałem do Freda: co to było do cholery? Cóż, nawigator i radiowiec zanurkowali. Upadli, uderzyli się w głowę, zranili się w ramię, wspinali się po biurku, stąd taki nieznośny hałas. Myślałem, że to uderzy w nas od spodu. Powiedziałem: gdzie to do cholery odleciało? Fred odpowiedział, że odleciało w prawą stronę. Nie mogłem tego dojrzeć, więc odleciało. Jakieś 5 mil. Nigdy nie wzleciałem na taką wysokość, na jakiej się wówczas znajdowaliśmy. Kilkaset stóp niżej zacząłem to obserwować. Wiedzieliśmy, że to było przyjacielskie spotkanie. Obiekt po prostu chciał nas zobaczyć. Wtedy włączyłem autopilota z powrotem. Kompas magnetyczny zachowywał się w taki sposób, a dwa wykrywacze kierunku zaczęły wskazywać dokładnie na ten obiekt, wibrując w taki sposób. Elektronika w samolocie zaczęła wariować, także zaczęła się psuć. Więc powiedziałem do Freda: widziałeś, jak to się zbliżało? Powiedział, że gdy się zbliżało, robiło coś takiego. Wróciłem więc do panelu sterowanego próżniowo. Cały samolot posiadał sterowane próżniowo i hydraulicznie kontrolki, więc przeszedłem z powrotem na tę stronę. Tak więc siedzieliśmy tam i obserwowaliśmy obiekt przez chwilę, ponieważ on po prostu śledził nas, pozostawał przy nas. Inny członek załogi wiedział, jak lądować dużym tymi maszynami. Zostałem więc odesłany, a on przyszedł na moje miejsce. Al Jones, który był regionalnym dowódcą lotniczym, zajął moje miejsce. Obiekt wciąż tam był. On go obserwował. I gdy schodziłem, on postanowił ścigać ten obiekt. Wyłączył więc autopilota. Gdy wyszedłem z kabiny, chciałem zobaczyć, jak zachowują się pasażerowie. Wszyscy byli po prawej stronie. Widzieli obiekt pod skrzydłem. Pomyślałem sobie wtedy, jasna cholera. Rozpoznałem siedzącego z tyłu lekarza. Był psychiatrą ze szpitala wojskowego w Tezdon. Miał również inne kwalifikacje. Stwierdziłem więc, że najlepiej będzie, jeśli porozmawiam najpierw z nim. Karnet powiedział: czy widział pan to, co my, panie doktorze? Uśmiechnął się do mnie i spojrzał mi prosto w oczy, mówiąc, że tak, to był latający spodek. Nie patrzyłem na niego. Nie wierzę w takie rzeczy. Gdy miałem 16 lat, szedłem ulicą w Arlington w stanie Virginia i ujrzałem 7 czerwonych obiektów UFO nad Waszyngtonem, które zawojowały nagłówki gazet na całym świecie. I od tego czasu widziałem 8 obcych pojazdów przy 8 okazjach. Te obserwacje, które dokonałem, to były obiekty latające lub błękitnawo-zielone orby. Dokonałem 5 obserwacji. Nigdy ich nie zgłaszałem, ponieważ nie potrzebuję tej zgryzoty. Ale sztuczka polega na tym, wiesz, że nie możesz podać nazwy firmy ani nosić munduru. 2 moich przyjaciół doskonali piloci. Jeden z nich był sławnym pilotem. Obydwaj zostali zwolnieni z pracy za udzielanie takich wywiadów jak ten. Nosili jednak mundury. Odkąd byłem dzieckiem, spoglądam w niebo, zastanawiając się, czy jest jeszcze ktoś oprócz nas, ludzi, w tym wielkim wszechświecie. Teraz wierzę, że jest więcej form życia. Różnych form i więcej wymiarów, niż jesteśmy w stanie dostrzec. Miałem kilka obserwacji. Prawdopodobnie najbliższa obserwacja miała miejsce w 1974 roku. Wracałem samochodem między Ottawą a Montrealem, dojeżdżając do Montrealu. Pamiętam przejazd przez autostradę, gdy natknęliśmy się dosłownie na ogromny statek wielkości kilkuset stóp. W pierwszej chwili, wiesz, odjeżdżaliśmy stamtąd, a ja myślałem, czy ja naprawdę widzę to, co widzę. Wtedy zwolniliśmy i spojrzeliśmy na zewnątrz. Był tam przeogromny statek, powiedziałbym, że był 2 lub 3 razy większy od Boeinga 747. I całkowicie cicho prześliznął się przez autostradę i widzieliśmy go z daleka, jak odleciał. Nie było więc pomyłki co do tego, że nie był to wówczas żaden konwencjonalny lub militarny obiekt. Byłem porucznikiem w bułgarskich siłach powietrznych. Latałem samolotem MiG-21. W co wierzę? Wierzę, że dzieje się dużo więcej, niż jesteśmy w stanie spostrzec gołym okiem. Będąc w 3. batalionie w 7. regimencie marynarki, byliśmy dość aktywni. Znajdowaliśmy się na wschodnim wybrzeżu, na obszarze zwanym Dwaza, który znajduje się na końcu drogi od wzgórza Złamanych Serc. Mieliśmy ciszę w środku walki, więc po prostu usiedliśmy i graliśmy w pokera. Ktoś spojrzał w górę i powiedział: co to u licha jest? I wszyscy spojrzeliśmy w górę. Błądził tam jakiś obiekt. Wyglądał jak chromowy kołpak unoszący się nad nami. Gdy spojrzałeś na niego, wyglądał jak gdyby lśnił i posiadał błękitnawo-białe krawędzie. Od czasu do czasu wyglądał jakby był eliptyczny, czasem okrągły. Wydawało mi się, że się trochę kołysał. Czasami pojawiała się na nim kopuła, więc obserwowaliśmy go i nasz pułkownik również przyszedł i przyjrzał mu się, po czym wykonał rozmowę telefoniczną. Dość szybko nadleciały 4 samoloty model F-86D i próbowały przechwycić ten obiekt. I wydawało się, że trafiły na jakąś barierę, której nie można było dostrzec, ponieważ samoloty zatrzymywały się i wykonywały 1,5 obrotu, po czym nurkowały pod ten obiekt. Latający spodek w końcu zdecydował się odlecieć i stał się bardzo, bardzo jasny. Bardzo trudno było spoglądać na niego bezpośrednio. Ostro wzbił się w górę i wleciał między chmury. Wówczas, gdy znalazł się między chmurami, 3 czarne pierścienie promieniowały od kołnierza pojazdu i z tego kołnierza się wydobywały przez cały czas nad horyzontem, nie wydając żadnego dźwięku. To wyglądało tak, jak gdyby ktoś rzucił kamyk na gładką powierzchnię wody, a pierścienie się rozchodziły. W styczniu 2005 roku o godzinie 5:24 jechałem na południe drogą międzystanową numer 25 w południowej części Denver. Zobaczyłem ten czarny obiekt na niebie nadlatujący nad drogę. Pomyślałem, to dziwne, co to jest? Gdy zbliżyłem się do niego, tak jak my teraz jesteśmy blisko, zobaczyłem, że ten obiekt ma kształt sześciennej bryły. Na początku myślałem, że to jakaś kanadyjska gęś. Myślałem, że to mógł być kawał plastiku, rzucony na wiatr jak latawiec. Widziałem jednak, że obiekt miał kształt bryły, która nie była w żaden sposób popychana wiatrem. Obiekt leciał prostym kursem. Wyglądał, jakby był czarny, może miał jakiś kolor, ponieważ jednak widziałem go na tle nieba. Wydawał się bardzo ciemny. Wyglądał jak deska czy tablica. Miał prostokątny kształt. Był dziwny. Obiekt posiadał parę małych zagięć na przedniej krawędzi. Z tyłu nie było żadnego, więc pomyślałem, że jeśli to tylko jakiś śmieć, wówczas te zagięcia byłyby przypadkowe. Być może zdecydowanie nie byłyby symetryczne. I spojrzałem na drugą stronę i jestem pewien, że po drugiej stronie przedniej krawędzi znajdowały się identyczne zagięcia. Był to więc anomalny obiekt. Czy mogłem go zidentyfikować? Nie. Nie mogłem go do niczego dopasować. Nie posiadał skosu ani dodatniego lub ujemnego wzniosu płata. Nie miał żadnych zewnętrznych silników, żadnych skrzydeł, żadnego usterzenia ogona, sterów lub sond. Poszukiwanie terminu Fast Walkers w internecie natychmiast zwraca powiązania, mówiąc, że Fast Walker to nazwa kodowa używana przez różne agencje rządowe w odniesieniu do UFO lub, jak są czasami nazywane, cele bez odniesienia. Pojazd, który sfilmowałem, który wykonał obrót o 180 stopni na tym fragmencie ekranu. One są nazywane Fast Walkers, szybcy wędrowcy, z powodu swojej szybkości. Wykonanie manewru zajęło około pół sekundy lub mniej. Mówimy o milisekundach. Takie zachowanie pozwala stwierdzić, że to, na co patrzymy, to nie jest ziemski satelita, ponieważ porusza się tak szybko. Dodajmy jeszcze fakt, że nasze satelity nie zmieniają kierunku 180 stopni bez zmiany szybkości lub 90 stopni. Widziałem już wiele takich cieni, które wznoszą się i obracają o 90 stopni po całym ekranie. Czasami zobaczysz formację składającą się z 3 do 4 obiektów. Wygląda to jak latająca formacja i jeden z obiektów odleci w lewo, drugi w prawo. Ktoś ukuł określenie Fast Walker. Jest właściwe. Szybcy wędrowcy to obiekty, które poruszają się bardzo szybko. Elektrograwitacyjne i antygrawitacyjne dyski i pojazdy o różnych kształtach. Narodowa Agencja Kosmiczna Ameryki tak naprawdę przez długi czas nazywała je ETV, czyli pojazdy pozaziemskie. A od wojskowego, który śledził te obiekty, zostały nazwane Fast Walkers, ponieważ różnią się one od słowa Slow Walkers, powolni wędrowcy, czyli satelitów, pod tym względem, że poruszają się z ogromnymi szybkościami. Na przykład wykryto, że poruszały się z prędkością dziesiątek tysięcy mil na godzinę w atmosferze i wykonywały obrót bez zwalniania. Nie możesz tego dokonać, używając konwencjonalnego systemu. Musisz skorygować inercję masy i grawitacji. I właśnie tego dokonują te obiekty. Były więc one śledzone przez dedykowane i klasyfikowane systemy radarowe. Okazjonalnie ludzie używający zwykłego systemu wykryją je. Dziś internet jest dosłownie pełen stron zawierających szczegółowe raporty, wśród których znajdują się przekonujące filmy oraz zdjęcia nieznanych pojazdów i obcych stworzeń. Mieszkam w Phoenix w Arizonie. Jestem obserwatorem nieba i poszukiwaczem UFO. Posiadam stronę internetową www.cnufos.com. Przez całe życie interesowałem się zjawiskiem UFO. Oficjalnie jednak zaczęło się to 15 kwietnia 2004 roku, gdy spacerowałem z psem w środku nocy. Spojrzałem w niebo i zobaczyłem jakieś dziwne światła. Na mojej stronie internetowej mamy ponad 200 nagrań wideo pokazujących UFO. Bardziej interesują mnie zdjęcia wykonane w dzień. Zdjęcie zrobione za dnia jest czymś kompletnie innym, ponieważ trudniej je zdyskredytować. Wiesz, więc musiałem każdego miesiąca mówić, że wydaje się, jakbym łapał coś. I wychodzę każdego dnia. Dość często. 6 dni w tygodniu, kilka godzin dziennie. Jeśli zsumujesz wszystkie godziny, to bardzo dużo czasu. Tylko po to, by uwiecznić jedną rzecz przez 20 sekund. Ale to więcej niż większość ludzi widzi w ciągu całego życia, więc myślę, że lepsze to niż nic. Jestem zaangażowany w działalność polityczną, którą wolę nazywać embargo na prawdę, które rząd nałożył na fakty odnoszące się do obecności obiektów pozaziemskich. Ta obecność została ustalona, jak myślę, wiele razy przez badanie naukowe, które trwało od lat 40. XX wieku. Rząd prowadzi badania, ale głównie była to pokazówka. Zagadnienie z rządowego punktu widzenia było prowadzone bardzo intensywnie, co najmniej od roku 1947. Prowadzone w sensie takim, że rząd miał na celu się tym zająć, ale wewnątrz struktur narodowego bezpieczeństwa i bez potwierdzania, że istnieje cokolwiek, co jest z tym związane. Ale tak naprawdę coś takiego istnieje. Jako planeta i jako gatunki jesteśmy zaskakiwani przez inne istoty. Być może wiele gatunków. Zostało to potwierdzone bez żadnych wątpliwości. Każdy, kto czyta badania, kto nie jest skompromitowany przez bycie idiotą lub pracownikiem rządowym zajmującym się tym zagadnieniem, może dojść tylko do jednego wniosku. Dowód jest miażdżący. Taśma wideo. Dyski widoczne za dnia. Dyski widoczne nocą. Zdjęcia. Tysiące bezpośrednich obserwacji dokonanych przez pilotów. Miliony obserwacji na całym świecie. Istnieją dowody bezpośredniego zaangażowania rządu amerykańskiego, a teraz oczywiście macie kontakt z fizycznym dowodem, który znajduje się teraz w dziesiątkach tysięcy raportów. Obecnie, jak nigdy wcześniej, zadziwiające zdarzenia przekraczają narodowe i geograficzne granice, dziejąc się obecnie w Brazylii i Meksyku. Niespotykane obserwacje UFO mają miejsce na całym obszarze Ameryki Południowej i Środkowej. Czy klucz do zrozumienia UFO i kosmitów oraz ich relacji z każdym z nas leży przed nami, umożliwiając postrzeganie tego, co znajduje się na wyższym spektrum, jak widzenie w podczerwieni lub na innych wymiarowych częstotliwościach? Zdjęcia uzyskane z kamer na podczerwień w Meksyku i specjalnych kamer używanych w Brazylii wydają się wskazywać na to, że obcy i ich pojazdy mogą w rzeczy samej znajdować się wokół nas. Jaime Masson jest jednym z najbardziej znanych meksykańskich dziennikarzy. Znany i respektowany na arenie międzynarodowej. Przez ponad 30 lat swojej dziennikarskiej pracy jego badania i doniesienia na polu ufologii uczyniły go światową ikoną wśród badaczy UFO. Jego cotygodniowy program telewizyjny, zatytułowany 60 minut, nadawany w Meksyku, dociera każdego tygodnia do milionów ludzi i zawsze zawiera części poświęcone tematyce UFO. Ten obiekt został nagrany na wideo. To oznacza, że mamy dowód potwierdzający, że naprawdę coś się dzieje w Republice Meksyku. Kamera wideo stała się najważniejszym narzędziem do rejestrowania tej nowej rzeczywistości. Nawet meksykańska armia, siły powietrzne Meksyku, rejestrowały obiekty UFO. Wideo zostało przekazane do mnie, a ja ujawniłem je światu. W tym przypadku stało się to 5 marca 2004 roku. Żołnierze byli w stanie zarejestrować coś, czego nie mogli dostrzec gołym okiem. To było niesamowite. To był pierwszy raz, kiedy ktoś nagrał coś, czego nie mógł dostrzec. Z Jaime'em Maussanem na pokładzie samolotu lecącego z San Antonio do stolicy Meksyku, nad miejscem zwanym San Luis Potosi, sfilmować UFO podążające za samolotem. Zostało to wykryte przez radary, a oni mają wszystko nagrane na filmie. Dla nas to normalne. Być może dlatego, że my tego poszukujemy. Może dlatego, że próbujemy szukać tej rzeczywistości. A może oni nas śledzą. Tego nie wiem, ale zdarzyło mi się to co najmniej 50 razy. Może nawet więcej. To są obiekty, których nie możemy zobaczyć gołym okiem, ale one tutaj są. One nas obserwują. W ciągu ostatnich miesięcy w Meksyku po tysiącach filmów rejestrowaliśmy niektóre z najbardziej spektakularnych filmów. Możesz zobaczyć setki obiektów tworzących formacje i lecących razem. Dokładnie tak samo jak możesz zobaczyć na wideo od wojska. Formacje przemieszczające się z tą samą szybkością w tym samym kierunku, na tej samej wysokości. Im więcej się poszukuje, tym częściej się odkrywa, że dosłownie dziesiątki tysięcy bardzo wiarygodnych ludzi w każdym wieku, każdego zawodu i narodowości twierdzi, że mieli osobisty kontakt z obcymi lub międzywymiarowymi istotami. Wiarygodni badacze mówią obecnie o ponad 60 różnych gatunkach inteligentnych, superświadomych istot, które oddziaływały wspólnie z ludzkością przez miliony lat. Fizycznie wyglądają oni jak humanoidy. Ich skóra jest biała jak kartka papieru. Przez większość swojego dorosłego życia są takiego samego wzrostu co ja. 160 do 180 cm. Ich oczy są być może dwa razy większe od naszych. Zwykle są to niebieskie oczy z białymi źrenicami. Aczkolwiek im stają się starsi, szczególnie mężczyźni, ich oczy przybierają różowy odcień. Ich oczy są szerzej rozstawione niż u ludzi. A ich uszy i nosy są wielkości połowy naszych. Uszy ponadto są umieszczone bardziej z tyłu głowy niż u ludzi. Ich usta nie są tak duże jak u ludzi, nie mają też zębów, a jedynie dziąsła, ponieważ żywią się roślinami i nie jedzą mięsa. Skąd możemy wiedzieć z pewnością, ile dokładnie pozaziemskich ras odwiedza nas lub oddziałuje z ludzkością? Są różne źródła ujawniające pewne informacje. Myślę, że jednymi z najbardziej wiarygodnych są ludzie dokonujący przecieków. Ci, którzy pracowali przy różnych tajnych projektach, którzy w jakiś sposób uzyskali informację, która daje im pogląd na to, ile dokładnie istnieje ras obcych. Jednym z takich źródeł jest sierżant, który przez 22 lata pracował w siłach powietrznych, Clifford Stone. Był on zaangażowany w te ściśle tajne projekty, które zawierają odzyskiwanie zniszczonych spodków. W tym procesie był on w stanie uzyskać całkiem sporo informacji dotyczących tego, ile pozaziemskich ras nas odwiedza. Doszedł do liczby 57. Niektórzy opisują nawet nieco więcej. Innym ważnym świadkiem jest były pracownik CIA John Lear. Mówi on o ponad 60 rasach, które wizytują planetę Ziemia. Pewnej nocy widziałem 200 do 300 różnego wzrostu białych postaci. Było ich tak dużo, że nie byłem w stanie ich policzyć. Przemieszczały się wzdłuż gór do wschodniej części polany, gdzie znajdował się bunkier z amunicją. Pewnej nocy szczupła kobieta, znana jako Pamela, miała ukończyć swój ostatni egzamin, aby zostać przewodniczącą zespołu do spraw transferu technologii i przenieść się do Livermore. Pomiędzy tymi 200 lub 300 szczupłymi białymi postaciami są to tylko szacunki, ponieważ tam był tłum ludzi i nie mogłem ich wszystkich policzyć. Znajdował się również personel amerykańskich sił powietrznych, wszyscy co najmniej w randze pułkownika. Byli też inni, jak czterogwiazdkowy generał, trzygwiazdkowy generał, było ich kilku. Było również kilku ludzi z rządu Ameryki, ubranych po cywilnemu. Czy jest możliwe, że nasz wszechświat nie jest tylko ogromny, ale również pełen życia, na dodatek bardzo różnorodnego, rozproszonego po całej naszej lokalnej galaktyce, a nawet w naszym Układzie Słonecznym? Równie nadzwyczajne jest ujawnione ostatnio stanowisko rządu Brazylii na temat ich dążenia do ujawnienia społeczeństwu oficjalnych dokumentów dotyczących UFO, sięgających roku 1954. Przypadek z Varginha jest prawdopodobnie najlepiej udokumentowanym przypadkiem, jaki mamy w Brazylii. I prawdopodobnie na świecie. Zgłosiło się ponad 80 świadków. Świadków z pierwszej ręki. W ciągu pierwszych tygodni i po tym, co się stało, zgłaszają się cały czas. Przez całe lata wciąż dostajemy świadków, którzy zgłaszają się i opowiadają fragmenty wielkiej historii, która, jak wiemy, obejmuje przejęcie co najmniej dwóch obcych istot w Acelo w stanie Varginha w Brazylii. Wiemy to na pewno, ponieważ mamy to wszystko udokumentowane, jak również świadkowie to potwierdzili. Podobnie jak to, że jeden z tych obcych został schwytany rankiem tego dnia, to była sobota, około 10:30, przez straż pożarną i personel wojska. Drugiego obcego tego samego dnia, około południa, widziały trzy dziewczyny. To one ściągnęły uwagę całego miasta na fakt obserwacji dziwnych stworzeń, ponieważ gdy pokazał się pierwszy z nich, nie przyciągnął wielkiej uwagi. Ale po południu, gdy dziewczyny ujrzały drugie stworzenie, powiedziały o tym wszystkim. Widziałyśmy diabła. Oto, co myślały, że widziały. Tej nocy, w sobotę 20 stycznia 1996 roku, ta druga istota, prawdopodobnie ta sama, którą widziały dziewczyny, również została schwytana przez wojskowy wóz policyjny z dwoma policjantami w środku. Tym siedzącym na miejscu pasażera był Marco Elisherez i był on tym szczęściarzem, który zauważył istotę, Wziął ją w swoje wielkie ręce, wsadził do samochodu, posadził na swoim miejscu i zabrał do szpitala. 25 dni później, 15 lutego, umarł z powodu ataku bakterii, co potwierdziło, że jego układ immunologiczny został kompletnie zniszczony. Personel wojskowy i szefostwo utrzymywali to w tajemnicy przez długi czas, dopóki badacze UFO nie zaczęli protestować razem z prasą. Wywarliśmy taki nacisk, że informacja o tym fakcie została w końcu ujawniona. Aspekt egzobiologiczny prawdopodobieństwa, że gdzieś tam istnieje życie, w rzeczy samej wzrósł w stosunku do tego, co było w roku 1950. Podobnie jak wskazanie, że mogą istnieć sposoby poruszania się z prędkością szybszą od światła. Tak więc mogą oni tutaj dotrzeć. Nie oznacza to, że przylecą za 5 minut, albo przylatują każdej godziny, każdego dnia, ale mogą być w stanie pokonywać duże odległości w ciągu tygodni lub miesięcy, zamiast spędzać na tym setki lub tysiące lat. Spójrzmy na obserwacje UFO. Być może dostarczają one odpowiedzi, że są tutaj. W filmie War Room była rozmowa na temat prowadzonego badania. To badanie zostało zainicjowane w 1961 jako rezultat wydarzenia, które miało miejsce na początku lutego w 1961 roku. Wtedy to obiekty UFO przelatywały znad sowieckiego sektora na wschód, nad krajami Układu Warszawskiego w kierunku zachodnim, nad liniami NATO. Te obiekty były bardzo duże i szybkie. Leciały w szyku. Wyglądały, jakby były okrągłego kształtu i z pewnością były pod inteligentną kontrolą. Pojawiły się w szyku liczącym prawie 100 obiektów. Leciały w szyku z dużą szybkością nad NATO, nad kanałem, nad południowym wybrzeżem Anglii, gdzie zmieniły kierunek. Poleciały na północ i zniknęły z radaru NATO nad Morzem Norweskim. Zorientowaliśmy się, że Sowieci wszczęli alarm. Układ Warszawski wszczął alarm, ponieważ je wykryli. Wszystkie nasze siły powietrzne i czujniki radarowe je wykryły. NATO myślało, że obiekty te należały do Rosjan. Później dowiedzieliśmy się, że Rosjanie myśleli, że należały do nas. Obydwie siły stwierdziły później, że obiekty te nie należały do nikogo z nas. Należały do kogoś innego. Oczywiście istotne pytanie brzmi, czyje one są do cholery? Kim lub czym oni są? Skąd pochodzą? Pokazali niewiarygodnie wysoko rozwiniętą technologię. To nie są odrzutowce. Nie są to smugi kondensacyjne. One były okrągłe, metaliczne. Leciały w szyku. Poruszały się niewątpliwie pod inteligentną kontrolą. NATO Shape. Naczelne Dowództwo Sił Zjednoczonych zainicjowało w 1961 roku badanie, które już trwało, kiedy pojawiłem się tam w 1963, by określić, czym były te istoty. Obecnie niektórzy specjaliści twierdzą, że w naszym wszechświecie istnieją społeczności o bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego i duchowego. Społeczności i cywilizacje, które wyrażają się w niezliczonych postaciach fizycznych i ścieżkach duchowych. Czy wewnątrz naszego Układu Słonecznego miały miejsce wielkie wojny i konflikty? Czy nasza prawdziwa planetarna przyszłość zawiera w sobie rebelie i dysputy, które rozpętały gniew naszych niebios? Czy w naszej odległej przeszłości ogromne statki powietrzne sprowadziły zniszczenie prosto z nieba, grabiąc kontynenty i niszcząc zaawansowane cywilizacje? Księga Rodzaju. Fragment przekładu Nowego Świata. A gdy zaczęło przybywać ludzi na powierzchni ziemi i rodziły się im córki, synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, jako że były piękne i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali. Zapis historyczny jest prosty. To było zjawisko, które istniało od czasów naszej zapisanej historii. Hinduskie Wedy, które są jednymi z najstarszych pism na świecie, mówią o latających Vimanach oraz o tym, jak były one stosowane do wykorzystywania broni, jak również palenia miast i wszystkiego innego. Mamy Ezechiela i u niego dzieje się dokładnie to samo. Tak więc oni byli tutaj przez cały czas. Jeśli ich plan gry przypominał inwazję typu Dzień Niepodległości, w którym mieli na celu spalić wszystko i zjeść wszystkich czy coś w tym guście, to mogło się zdarzyć dawno temu. Moje najważniejsze pytanie brzmi, czy Bóg również jest gdzieś tutaj? Jeśli na tej planecie jest Bóg, czy jest gdzieś tutaj? Odpowiedzi na te pytania odnaleźliśmy czytając Biblię. Oto, co naprawdę skłoniło mnie do tej podróży, do zrozumienia zjawiska wzięcia. Jaki jest jego powód? Kto to robi? Oto wszystkie pytania, jakie zadajemy. Myślimy o obcych i aniołach jako o boskich stworzeniach, co do których nie mamy pomysłu i których nie widzimy i z którymi nie komunikujemy się na co dzień. Ale nie tylko Biblia i inne święte pisma pełne są odniesień do UFO i istot pozaziemskich. Rysunki, obrazy, rzeźby w kamieniu, a nawet monety ukazują dziwne, humanoidalne stworzenia i ich latające pojazdy. Poważni badacze mówią obecnie, że prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, czy wzięcia mają miejsce, ale czy mają one na celu pomóc nam, czy zaszkodzić. Szaraki nie mają prawa, niczym Arka Noego, do rozwinięcia pełnego banku genetycznego i DNA całej flory i fauny na tej planecie, jak również przenoszenia jej w ciągu stuleci od katastrofy. Czy potrafisz sobie wyobrazić jakiegokolwiek prezydenta, obojętnie czy Busha, Clintona czy jakiegokolwiek innego, stojącego przed publiką i mówiącego tak, wiem, że uczestniczymy w tym programie z niektórymi obcymi, aby zaktualizować nasze biologiczne komputery. Aby stworzyć lepsze ciała do przechowywania naszych dusz w przyszłych wcieleniach. Nie możesz mówić o takich rzeczach. Nie byłby w stanie sprawować urzędu, na który go wybraliśmy. To, co wiemy o reptilianach dzięki wielu uprowadzonym, kontaktowcom oraz ludziom robiących przecieki, to to, że wydaje się, że istnieje wiele dowodów potwierdzających istnienie tej rasy istot na tej planecie od tysięcy lat. Innymi słowy, możemy ich uznać za rdzennych mieszkańców Ziemi, zaawansowane nieludzkie gatunki, które żyły na Ziemi od tysięcy lat i które w rzeczy samej mogły odegrać ważną rolę w manipulacji lub inżynierii genetycznej, która przypuszczalnie miała miejsce w przypadku ludzkości. Istnieją różne grupy, jednostki i gatunki, które od czasu do czasu przybywają i odwiedzają tę planetę i działają na niej. I myślę, że próba przypisania im jakiegokolwiek konkretnego motywu jest błędem, równoznacznym z patrzeniem w niebo na Boeinga 767 i mówieniem, czy ci ludzie są dobrzy czy źli. Wiesz, po prostu nie możesz o to zapytać. To tylko grupa ludzi, grupa inteligentnych istot. Jedne z nich są dobre, inne nie aż tak. Powiem jednak, że nie sądzę, aby istniał jakikolwiek powód do wielkich obaw i niepokoju. Ostatnio rozwinęły się nowe terminy, które również opisują interakcję człowiek-obcy. Najczęściej używane jest określenie doświadczający, opisujące tych, którzy mają za sobą jakiegoś rodzaju doświadczenie, dobre lub złe, oraz uczestniczący, określenie ukute w celu wyjaśnienia przypadków, w których jednostka mogła być ofiarą wzięcia, ale przezwyciężyła już tę sytuację, chcąc pracować w wolontariacie ze swoimi porywaczami. Mój kontakt z pozaziemską inteligencją nastąpił, gdy wyruszałem moją łodzią z Hawajów, z portu w Honolulu. Było to pewnego ranka, była 5 rano, a ja obudziłem się wcześnie. Zrobiłem sobie kubek kawy i wróciłem do mojej koi. I właśnie się kładłem w kompletnym ubraniu, patrząc na piękny wschód słońca, które pojawiło się na niebie nad moim łóżkiem. I wtedy nagle najbardziej niewiarygodna energia otoczyła mnie i cały pokój zaczął świecić i błyszczeć. A przy moim łóżku zmaterializowała się piękna kobieta. W pierwszej chwili myślałem, że to sen lub halucynacja. I powiedziałem, nie możesz być prawdziwa. A ona odpowiedziała, tak, jestem. Zapytałem, dlaczego tutaj jesteś? A ona powiedziała, jestem tutaj jako reprezentantka grupy przyjaciół, którzy chcą, abyś przyszedł na krótkie spotkanie. Pokój był całkowicie oświetlony. Ja jednak miałem zamknięte oczy. Wiedziałem poniekąd, żeby nie otwierać oczu. Coś mówiło mi, nie otwieraj oczu, bo to, co zobaczysz, nie spodoba ci się. W końcu otwarłem oczy, gdyż usłyszałem hałas w pokoju. Była jakaś szamotanina na podłodze, otwarłem oczy, były tam 3 małe szare istoty z wielkimi czarnymi oczami i wielkimi głowami, z bardzo chudymi, wrzecionowatymi kończynami. Zrzucili mnie z łóżka. Następnie, trzymając mnie za ramiona i popychając od tyłu, zaprowadzili mnie do okna. Myślę sobie, panowie, okna są zamknięte, więc może lepiej je otwórzcie, zanim pójdziemy dalej. No i działa się ta racjonalność i nieracjonalność jednocześnie. Wszedłem do czegoś, co można by nazwać spotkiem. Był to rodzaj pojazdu międzywymiarowego, który zabrał mnie na spotkanie, które odbywało się na planecie, po bliskiej planecie znajdującej się w naszym Układzie Słonecznym, na Jowiszu. Cała planeta po prostu promieniowała energią. Spędziłem tam jakiś czas z tymi niewiarygodnymi ludźmi czy istotami i dostałem wgląd na możliwe przeznaczenie lub przyszłość gatunku ludzkiego. I gdy podeszliśmy do okna, zamknąłem oczy. Gdy to uczyniłem, poczułem tę lepkość. To była lepkość i uczucie, jak gdyby coś bardzo powoli spływało po mojej twarzy. To nie bolało, po prostu było bardzo dziwne. Następnie otwarłem oczy, ponieważ poczułem chłód. Poczułem wiatr na twarzy. I zorientowałem się, że teraz leciałem. Wyleciałem przez okno na wysokość 3 stóp, spoglądając w dół na parking i mając bardzo jasne światło nad głową. Tak naprawdę nie mogłem zobaczyć, co było nad moją głową. Po prostu byłem świadom istnienia tego bardzo jasnego światła. Po jednym małym szaraku przy każdym ramieniu. Byłem świadom ich obecności. Wlatywaliśmy do pojazdu. Ludzie powiedzieli, cóż, zostałeś wzięty. A ja powiedziałem, nie, wszedłem bardzo chętnie. Zapytali również, co byś opowiedział, gdybyś miał spotkać istoty pozaziemskie? Musiałem powiedzieć, pole energetyczne, ponieważ oni, znajdując się w twojej obecności, oni niewątpliwie rezonują na dużo wyższej częstotliwości. Można to opisać jedynie jako ekstaza. Zostałem zabrany w środku nocy, gdy spałem. Cały czas spałem, gdy nagle poczułem jakiś nacisk na nosie. I przeraziło mnie to do tego stopnia, że otwarłem oczy. A gdy otwarłem oczy, zobaczyłem tę istotę z wielką głową, szarą skórą, wielkimi czarnymi oczami i innymi małymi szczegółami, spoglądającą na mnie. On miał długie palce, którymi trzymał przyrząd, którym szturchał mnie w nos. Czuję, że wiedza jest potęgą. I pewnego dnia, może w przyszłym tygodniu, może jutro, a może za 5 lat, zdobędziemy wszystkie potrzebne dowody, by udowodnić, że ktoś istnieje. Może się ukazać istota pozaziemska, a ja przeprowadzę z nią wywiad. Sedno tkwi w tym, że im więcej wiemy na ten temat, tym mniej będzie legendy. Jeśli zobaczysz pojazd wiszący nieopodal ciebie, nie wychodź z samochodu, nie zatrzymuj go. Nie patrz, co się dzieje. Jeśli zobaczysz, że któryś się do ciebie zbliża, nie musisz być wzięty, jeśli nie chcesz. Po prostu sobie pójdą. Mamy 10 ludzi opowiadających nam. Słuchaj, nie chcę tego więcej robić, niech sobie pójdą. To, co nazywamy wzięciami lub pewnymi kategoriami wzięć, dzieje się jako wynik autoryzowanej genetycznej aktualizacji rasy ludzkiej, próbując nas odciągnąć od naszych wojennych sposobów rozwiązywania spraw i nielogicznych sposobów ekologicznego działania. Rdzenni reptilianie wydają się być bardzo zainteresowani stabilnością biosfery Ziemi, aby nie była zbytnio narażana, a niektórzy ludzie, którzy przeanalizowali w pewien sposób poczynania reptilian lub mieli z nimi do czynienia w jakiś sposób, sądzą, że to dlatego reptilianie postrzegają ludzkość jako zasób i nie chcą, aby ten zasób zniszczył sam siebie lub zrujnował biosferę. Mają około 18 naukowców i wszyscy pracowali przy różnych etapach projektu. Spotykali się przy wielkim, okrągłym stole w siedzibie Los Alamos z Edwardem Tellerem, przewodniczącym Komisji Energii Atomowej, siedzącym na miejscu przewodniczącego. Jeden z obcych, siedzący przy stole naprzeciw mojego przyjaciela inżyniera, przyszedł ubrany w białą koszulkę i luźnym ubraniu, tak że mniej wyglądał na kosmitę. Wciąż jednak miał swoją wielką głowę i wielkie oczy, czarne oczy. i siedział na konferencji. Rozumiał każdego, ponieważ posługiwał się telepatią. My zaś mogliśmy się z nimi komunikować tylko poprzez system znaków, opracowany przez niego i mojego przyjaciela inżyniera, aby odpowiadać na pytania. Był tam jednak mężczyzna, obcy z innej planety. Siedział na konferencji w 1968 w siedzibie Los Alamos. Opowiadał o nauczaniu, jak przerzucić most pomiędzy technologią kosmitów a naszą. Chcieli zasugerować amerykańskim generałom dodatkowe projekty wymiany technologii. I myślę, że wykorzystywali mnie jako doświadczalną świnkę morską, zabierając mnie na pokład pojazdu. Mogli wówczas sprawdzić moją reakcję na to, co widziałem, a czego nie. Moje życie zmieniło się i już nigdy nie byłem taki sam. Tak więc samo badanie nie było w takim stopniu kompletne, w jakim mogłoby być. Doszli do takich wniosków, jakich chcieli. Nie było żadnego zagrożenia. To nie byli Sowieci. Dowód był miażdżący. Oni pochodzili spoza Ziemi. Były zaangażowane cztery grupy. Cztery różne grupy. Wszyscy byli humanoidami, ale nie ludźmi. Tylko jedna z czterech grup była przez nas uznawana za ludzką. Jedna z czterech grup tak bardzo przypominała nas, to znaczy oni byli prawie identyczni jak my. Mogli mieć na sobie garnitury i krawaty. Kobiety, ponieważ niektóre z nich również spotkaliśmy, mogły mieć na sobie sukienkę, garnitur i krawat, płaszcz lub kurtkę. Mogły siedzieć z tobą, naprzeciwko ciebie w restauracji, obok ciebie w teatrze, a ty o niczym nie wiedziałeś. Te pozaziemskie istoty mają ciała podobne do naszych. A te pozaziemskie pojazdy... Mówię bardzo ogólnie, albo ludzie wewnątrz pojazdów. To bardzo trudne, ponieważ oni pokazują się i są znani ludziom na Ziemi. Prawdopodobnie więc jest logiczne, że znajdują się wewnątrz pojazdu, zamiast pojawiać się skądinąd bez niego. Muszą posiadać duszę jak my. Musieliby mieć pewnego rodzaju ciało, inaczej byliby aniołami. W jaki sposób kraje, z których jeden sąsiaduje z Ameryką, mogą być odwiedzane przez UFO setki razy, podczas gdy inne, największe państwa na naszym świecie, upierają się, że nie są odwiedzane? Co ważniejsze, jak polityka rządowa tych krajów, zarówno oficjalna, jak i nieoficjalna, może twierdzić, że nigdy nie mieli kontaktu z UFO lub obcymi. Jedyne logiczne wyjaśnienie to to, że w istocie rządy chcą kłamać. Przez ostatnie 9 lat badałem dokumenty rządowe Ameryki, jakie mają na temat zjawiska UFO i wszystkie rodzaje przeróżnych spisków. Dotarłem do 183 tysięcy stron rządowych dokumentów w internecie. Istnieje blokada polityczna, coś co nazywam embargo na prawdę, ustanowione przez rząd, który nie jest gotowy do formalnego potwierdzenia tej obecności. Wszystko, co zawierało absolutny dowód, jak sprzęt i ciała, zostało całkowicie odprowadzone na inny tor. Po prostu nie mogą pozwolić informacji, aby wydostała się w ciągu nocy, tak że ludzie będą przestraszeni i zażądają zrobienia czegoś w tej sprawie. Będą jej zaprzeczać, dementować, kłamać przez 30 lub 40 lat, aż w końcu ogłoszą to, jak gdyby był to fakt i wszyscy wtedy powiedzą, w porządku, okej. Jasne jest, że zajmujemy się kosmicznym Watergate, to znaczy kilku ludzi wewnątrz najważniejszych rządów, wiedziało co najmniej od lipca 1947 roku, gdy w stanie Nowy Meksyk odzyskano dwa rozbite latające spotki i kilka ciał obcych istot, że niewątpliwie niektóre obiekty UFO są pojazdami obcych. Rząd rozpoczął projekt Błękitna Księga. Siły powietrzne to zrobiły, aby zbadać tę sprawę na, powiedzmy, niskim poziomie. Badacze, w większości zwykli obywatele, dowiedli bez cienia wątpliwości, że istnieje pozaziemska obecność i że jesteśmy w to wciągnięci. Dowód jest przytłaczający. W niektórych przypadkach możesz tak naprawdę wskazać miejsca, w których wyjaśnienie sił powietrznych całkowicie przeczy temu, co znajduje się wewnątrz raportów z obserwacji. Określenie UFO to w rzeczywistości pojęcie dezinformacyjne, które zostało wynalezione po tym, jak oni dowiedzieli się, że obiekty nie były niezidentyfikowane i że nawet nie latały. Jest to więc rodzaj gry umysłowej. Gdy mieliśmy pierwszy dowód potwierdzający wizytę ET, a także sprzęt i tak dalej, rząd Ameryki przyjął postawę, że nie mogą ujawnić tego publice, ponieważ miało to ekstremalny wpływ na obronę kraju. Nie chcieli, aby nasi wrogowie wiedzieli, że mamy pozaziemski obiekt, ponieważ mogą oni próbować go zdobyć. Do pewnego stopnia moglibyśmy odtworzyć technologię. Nie chcemy popełnić błędu, mówiąc komuś, że próbujemy tego dokonać. Gus Grissom, człowiek, do którego byłem najbardziej zbliżony, czuł, że byli sfrustrowani i że astronauci prowadzili jedynie PR-ową kampanię na rzecz tajnego programu wojskowego, na który wydawano dużo więcej środków. Wojskowy program kosmiczny otrzymywał prawdziwe złotka w porównaniu z rupieciami, jakie w tym czasie dostawała NASA. Dzięki wielkim mediom możesz zebrać pewną ilość informacji, ale są one bardzo pobieżne i krótkie. Oto co znaleźliśmy. Głębsza treść, ujawnienie tego, co się naprawdę dzieje, kto za tym stoi, jaki jest cel, które prawie zawsze są zatrzymywane, albo jeśli próbują to zrobić, staje się to czymś śmiesznym. Niemalże nienawidzę terminu UFO, ponieważ one w rzeczywistości nie są niezidentyfikowane dla ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje. Oraz dla badaczy. Wielu ludzi, którzy znają odpowiedzi, czuło, że to bezpieczne ujawnić się, umieszczają więc swoje informacje w internecie. Wiesz, zamaskowani lub coś podobnego. Więc ci inni agenci, którzy mówią, że skanują przez cały czas, by znaleźć, co mówią inni ludzie z Intela, myśląc, że to bezpieczne, mogą to ujawnić lub czują, że właściwe jest to zrobić. Wiesz, tyle wystarczy. Rodzaj ludzki ma prawo znać rodzaj rzeczy. Gdy pracowałem dla Douglasa, byłem przypisany do rakiety kosmicznej Douglasa Skyrocket. Chcieli, abym zamontował kamerę na czubku skrzydła, aby móc spoglądać na tył poszycia przez okienko kursowe. Tak, aby mogli monitorować pilota i widzieć, co robi. Gdy szedłem przez hangar, który był zabezpieczony, było tam dwóch facetów. Przedstawili się. Jeden był z wywiadu marynarki wojennej, drugi z CIA. Rozpocząłem moją pracę, montując kamerę. Usiedli niedaleko i zaczęli rozmawiać. I stało się dla mnie bardzo oczywiste, że właśnie po to tu przyszli, żeby rozmawiać. Wiedzieli o moich wszystkich doświadczeniach z latającymi spotkami, przez całą drogę z Korei. Powiedzieli mi, że wywiad, grupa wywiadowcza z CIA, miała 3 przeglądy wywiadowcze. Zdjęcia latających spotków i dokumentacje świadków z całego świata. Powiedzieli, że być może powinienem spróbować zdobyć te 3 kopie i gdy napisałem do admirała Freemana, nie mogłem zdobyć dokumentów. Przypadkiem. Na dodatek powiedzieli mi, że powinienem opowiedzieć ludziom o moich doświadczeniach. Powiedzieli: opowiedz wszystkim, możesz to zrobić, ponieważ oni nie mogą. Nie mieli uprawnień, aby o tym mówić. Istnieje tu ta kurtyna śmieszności, rozciągnięta nad zjawiskiem UFO i dopóki ta kurtyna kryje szczelnie, dopóty naukowcy będą się bali brać udział w czymkolwiek, spoglądać wewnątrz UFO. Część tej kurtyny śmieszności zawiera fakt, że niewiele ważnych dokumentów znalazło swoje odniesienia w poważanej, naukowej literaturze. Tak więc tę kurtynę śmieszności można lekko podnieść tym, że teraz mają dokument, do którego mogą się odnieść, gdyby zechcieli napisać własne artykuły dotyczące UFO. Tajność została naruszona, jak nowotwór. Wiele instytucji, włączając w to media, rząd i korporacje. wszedłem w coraz bardziej kontrowersyjne i egzotyczne tematy i stwierdziłem, że jestem dziennikarzem bez dziennika. Istnieje niewątpliwie bardzo ścisła kontrola przepływu informacji na pewne tematy w naszych korporacyjnie kontrolowanych masowych mediach. Wydają się samowolnie przyjmować rolę strażników informacji. Część informacji, które przed nami ukrywają, stanowi prawdziwe, ogromne bogactwo informacji dotyczących zjawiska UFO oraz fakt, że mogą one być wyśledzone i udokumentowane aż do początków naszej historii. Jedyną instytucją bardziej skorumpowaną od tego, co ja nazywam szelmowską, transnarodową kleptokracją, są główne media. Instytucją gorszą od Kongresu czy Białego Domu, gorszą od wszystkiego, co wymaga zwyczajnych pozwoleń w Pentagonie, są wielkie media. Wielkie media nie podają prawdy o tych sprawach, ponieważ nie mają na to pozwolenia. W Stanach Zjednoczonych i generalnie na Zachodzie myślimy, że naprawdę mamy wolną prasę. Mamy prasę wolną we wszystkich nieistotnych sprawach. Jeśli chodzi o naprawdę ważne kwestie, jest ona bardzo kontrolowana i to jest najważniejszy problem. To największa tajemnica w historii rasy ludzkiej, w znanej współczesnej historii rządu. Oni współpracowali przy ukrywaniu sekretu. W jaki sposób to ukrycie jest zarządzane i pilnowane poprzez międzynarodowe granice? A jeśli tak jest, to czy powody są takie same? Najlepsze przypuszczenie mówi, że ponieważ Ameryka posiada tak wielką siłę ekonomiczną, jedyną gorszą rzeczą od tego, że Ameryka jest na ciebie zła, dla Ameryki jest ignorowanie ciebie. Tak wiele gospodarek narodowych jest zależnych od Ameryki, że myślą, że na pewne sposoby biorą swoje układy z Ameryki. Jeśli chodzi o ukrywanie, myślę, że to jeden z tych układów. Rząd amerykański nie tylko naciska na rząd Brazylii, ale również wywiera nacisk na prawie wszystkie kraje, które są w jakiś sposób powiązane politycznie, związane z Ameryką. Cała Ameryka Południowa, może z wyjątkiem Chile i Wenezueli, które mają Chaveza, który jest buntownikiem. Cała reszta Ameryki Łacińskiej jest bardzo powiązana z polityką USA. Tak więc wszystkie te kraje będą robić dokładnie to, co mówi im prezydent USA, to znaczy ukrywać to pod zasłoną tajności. Ostatnie ankiety medialne pokazują, że prawie 100 milionów ludzi w samych Stanach Zjednoczonych wierzy w istnienie jakiejś formy pozaziemskiego życia. 45% wierzy, że Ziemia była odwiedzana przez istoty pozaziemskie. Znani w kraju dziennikarze wciąż są głusi na publiczne żądania codziennego śledczego raportowania. Zamiast tego przyjmują negowanie przez liczne agencje rządowe jako fakt, odmawiając przeprowadzenia wywiadów z tabunami badaczy, którzy wykonali poważne naukowe dochodzenie w zakresie UFO i kontaktów z obcymi, ich życiową pracę. Czego jeszcze nie mówią ludziom rządy na świecie? Co jeśli istnieje pozytywny dowód potwierdzający rzeczywiste istnienie UFO? Co jeśli ten dowód istniał przez lata, ale był skrzętnie ukrywany wewnątrz tkaniny systemu kłamstw i wielkich oszustw? Musimy być bardzo zainteresowani sposobem, w jaki ten cały obszar był zarządzany przez odpowiedzialne za to narodowe agencje bezpieczeństwa. Utrzymywać tajemnicę, trzymając ludzi w ciemności, to znaczy, że my tak naprawdę nie wiemy, czy ta tajność i powstrzymywanie informacji, ukrywanie technologii przed opinią publiczną naprawdę jest najlepsze dla nas wszystkich. Problem istniał od początku lat 50. Ja zaś posiadam dokumenty rządowe. Rząd Ameryki prowadził politykę zaprzeczania i sprawowania kontroli nad informacjami. Nic się tutaj nie dzieje. A jeśli ktoś upiera się, ale ja to widziałem, zostaje wówczas wyśmiany. Masz świra. Coś jest z nim nie tak. To jest po prostu zupełnie niepojęte. W kraju, który przykłada wielką wagę do wolności i indywidualnej swobody. Ponieważ było tak wielu ludzi, których życie zostało zniszczone, których rodziny zostały rozbite, z powodu tej polityki zaprzeczania i wyśmiewania zjawiska, które działo się od stuleci na całym świecie. Ujawnienie posiada bardzo dokładną definicję, to znaczy formalne potwierdzenie przez rządy na świecie istnienia pozaziemskiej obecności. Jako mieszkańcy planety Ziemia żyjemy w szybko zmieniającym się świecie. Nowa era współczesnych sieci komunikacyjnych i internetu uczyniła ukrywanie zjawiska UFO przedsięwzięciem trudnym i wymagającym. Brian Weig z HBCC UFO posiada najważniejszą na świecie stronę poświęconą UFO, do której przesyłane są informacje. Jego serwis, a także RENS oraz UFO Casebook to trzy miejsca, do których zawsze wysyłam moje zdjęcia, ponieważ publikują one jedynie zweryfikowane obserwacje. Po prostu nie umieszczają tam śmieci. I wiem, że mają 3 lub 4, nawet do 10 milionów wejść miesięcznie. Przez ponad 50 lat rządy USA, Wielkiej Brytanii i wielu powiązanych krajów były w stanie utrzymać szeroką sieć tajności nad tym, co tak naprawdę dzieje się na całym świecie, w kwestii obcych lub czegoś, co generalnie znane jest jako pozaziemskie istoty biologiczne. Ale to się szybko zmienia, a ujawnienie, zniesienie embargo naprawdę ma obecnie miejsce. Będę miał ponad 500 000 odsłon w tym miesiącu, ale interesującą rzeczą jest to, że kilka tysięcy spośród tych wejść każdego miesiąca jest z komputerów wojskowych. Jak dotąd udostępnianie informacji w internecie jest najlepszym sposobem i prawdopodobnie najbezpieczniejszym. Tylko dlatego wiem, że wysłałem płyty DVD do ludzi, a oni ich nie otrzymali. Wysłałem do nich e-maila o treści: widzisz, mam zamiar wysłać ci DVD. Czy mógłbyś je dla mnie przeanalizować i powiedzieć, co o tym myślisz? 2 tygodnie później odpisują mi, mówiąc: nigdy tego nie dostałem. Po prostu czekam na ten dzień, gdy przyjdą, zapukają do moich drzwi i zechcą ze mną o tym porozmawiać. Ale zanim ten dzień nadejdzie, myślę, że wiedzą, kim ja jestem i wiedzą, że tutaj jesteśmy. Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby zrobić to stąd, ponieważ wojsko z pewnością nie chce więcej o tym rozmawiać. Dla nich wszystko, co obserwuje się nocą, jest flarą lub samolotem. Z drugiej strony mamy te wszystkie dowody, które pokazują co innego. Jak świt nowego dnia, internet szybko rozgania ciemność. Prawda nie zostanie zatrzymana. Żyjemy w tej dziwnej rzeczywistości, w której jesteśmy złapani pomiędzy dwa światy, między dwa paradygmaty, a most pomiędzy nimi, czy też drzwi pomiędzy tymi dwoma paradygmatami, to coś, co jest obecnie znane jako wydarzenie ujawniające. Ostatnio w Waszyngtonie została zorganizowana konferencja prasowa związana z międzynarodowym wydarzeniem. The X Conference, na której milczenie przerwał panel znakomitych naukowców i badaczy, którzy przemówili i wzywali do pełnego międzynarodowego ujawnienia i zakończenia embarga związanego z UFO i istotami pozaziemskimi. Gdybym był wysoko postawioną w rządzie lub instytucji finansowej osobą siedzącą w temacie i wiedziałbym coś na temat pozaziemskiego problemu oraz wiedział o istnieniu jakiejś pozaziemskiej technologii, a także znał możliwe skutki jej ujawnienia, moje stanowisko byłoby następujące. Ukrywajmy tę technologię tak długo, jak to możliwe, sprzedając przy tym tyle z resztek ropy, ile się da, przez możliwie najdłuższy czas. Następnie zbierzmy wszystkie zdobyte w ten sposób pieniądze i użyjemy ich, aby przejąć pozaziemską technologię. W porządku. Tu jest sedno. Zawsze są ludzie siedzący lub nie siedzący w temacie. Czasami jest to zespół, wiesz, albo w nim jesteś, albo nie. Są jednak rzeczy, których nie możesz mieć znane lub nieznane. Po prostu obecnie żądamy, aby rząd Stanów Zjednoczonych zajął się tematem życia pozaziemskiego, z którym pozostaje w konflikcie przez ostatnie 60 lat i odebrał to wojskowym agencjom wywiadu i przekazał Departamentowi Edukacji oraz Departamentom Naukowym, do których ta sprawa należy. Odebrać to agencjom do spraw scenariuszy zagrożeń, gdzie jest to traktowane jako potencjalne zagrożenie, i przekazać agencjom do spraw rozwoju, które traktują ten temat jako sprawę edukacji i zaawansowanej wiedzy dla wspólnej korzyści. Istnieje przytłaczająca masa udowodnionych, prawdziwych, rządowych dokumentów, które zostały opublikowane w dużej ilości dzięki Freedom of Information Act, a które ukazują przykładowo dekady naruszeń przestrzeni powietrznej. Bardzo czułe miejsca nawiedzone przez obiekty robiące coś, co wydaje się niemożliwe. Mamy te dokumenty z lat 40., mamy te z lat 50., jak również 60., 70., 80. i następnych. Te naruszenia przestrzeni powietrznej mają miejsce cały czas. Są prowokujące. Czasami wydają się być konfrontacyjne. Są piloci, którzy udawali się tam, którzy musieli ścigać te obiekty i opisywali je czasem, mówiąc: tak, z kształtu wygląda jak metaliczny dysk. Zacząłem zajmować się tym tematem od dokonania próby inżynierii wstecznej urządzeń do kontroli grawitacji w 1968 roku. Obecnie jednak oficjalnie poszukuję dokumentów, które wyciekły. Niektóre z nich przekazują niesamowitą historię. Jeden z dokumentów został wydany przez Franklina Delano Roosevelta. Powołał on do życia poprzez Vannevara Busha Komitet Nauki i Inżynierii Pozaziemskiej. Było to po odzyskaniu rozbitego latającego Spotka w 1942 roku. Byli to ludzie, którym przekazano części i którzy mieli się dowiedzieć, jak one działały. Wrócili do Roosevelta w 1944 roku i poprosili o pieniądze. Roosevelt odpowiedział: nie, najpierw musimy wygrać wojnę i pokonać nazistów. Później, w 1947 roku, to Vannevar Bush przyszedł do prezydenta Trumana, który nic na ten temat nie wiedział i powiedział: przy okazji mamy ten pojazd. Moglibyśmy dokonać pewnej inżynierii wstecznej w celu poprawy naszego państwa, naszej kultury, standardu życia. I właśnie wtedy zaczęły płynąć pieniądze. W lipcu 2002 roku, dokładnie tutaj na terenie Waszyngtonu, miał miejsce pościg powietrzny. Dwa samoloty przechwytujące F-16 ścigały błękitnawy obiekt niedaleko Waszyngtonu. Moja opinia jest taka, że osoba, która będzie czekała na twardy dowód, zostanie pozostawiona sama sobie. Egzopolityka oferuje pewien pomost. Permanentny stan wojenny. Permanentna wojenna gospodarka. Poza permanentnym przemysłem wojennym, przez przemianę permanentnego przemysłu wojennego w kooperatywne, pokojowe, kosmiczne społeczeństwo, zintegrowane ze społeczeństwem wszechświatowym. Zacząłem spoglądać poza pewnego rodzaju konwencjonalną sferę, zacząłem badać teorie, próbując się dowiedzieć, co tak naprawdę kieruje międzynarodową polityką. I wtedy dotarłem do tego obszaru nieujawnionej pozaziemskiej obecności, która jest ukrywana przed publiką. To tak naprawdę pomogło mi zrozumieć, co się dzieje i co kieruje międzynarodową polityką. Ważne są strukturalne końskie okulary, strukturalne podstawy wiary oraz strukturalny paradygmat, jeśli model egzopolityki może nadejść i zainstalować się jako dominujący paradygmat, także strukturalnie wewnątrz akademii. Ziemia nie jest już płaska. Teraz jest okrągła. Inteligentne życie nie kończy się już na orbicie geostacjonarnej. Teraz wszechświat jest w dużym stopniu zaludniony. To jest rodzaj zmiany, jakiej potrzebujemy, aby uwolnić wielką inwestycję publiczną i osobistą eksplozję kreatywności i współdziałania, by wprawić nasz statek kosmiczny w ruch, byśmy byli w stanie przetrwać środowiskowe naciski, które teraz nadchodzą, które są efektem embarga, pod którym zostaliśmy umieszczeni. Czy my, ludzie na Ziemi, chylimy się ku technologicznemu zniszczeniu? Czy nasze użycie i próby z bronią nuklearną tak naprawdę uruchomiły międzywymiarowe odliczanie, które teraz przesuwa nas jako planetę w kierunku pewnego rodzaju międzygwiezdnej interwencji? Nawet mimo iż nie ma na to oczywistych dowodów, chcę podkreślić, że te pozaziemskie cywilizacje są wrogie wobec nas. Myślę, że są bardzo przejęte naszą wrogością. Zawsze odwracam kota ogonem, ponieważ większość tego typu dokumentów zawsze mówi o inwazji obcych i wszystkich tych rzeczach. Nie, nie, nie. Problemem jest to, że gdyby oni byli naszymi wrogami, wiedzielibyśmy o tym teraz. Dla mnie jest jasne, że oni są bardzo przejęci faktem, że w czasie, gdy ludzkość osiągnęła zdolność do podróżowania w kosmos, gdy w początku lat 50. zaczęła się eksploracja kosmosu, rozwinęliśmy również broń masowej zagłady i termiczne, nuklearne bomby wodorowe i całą resztę. I że z biegiem okoliczności pojawienie się tych dwóch rzeczy razem powiesiło nad Ziemią wielką czerwoną flagę. Jeśli spojrzysz na bazy danych z lat 50., 60., 70. i następnych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckim i w Chinach, że gdziekolwiek mamy sprzęt kosmiczny, powietrzny i nuklearny, obserwowano wiele tak zwanych obiektów UFO. Te grupy, które się nami interesują, przynajmniej wydają się okazywać pewną życzliwość. Jak myślę, mogłoby się włączyć i powstrzymać nas przed rozpętaniem piekła sobie samym, jeśli zajdzie taka konieczność. Od początku całego zjawiska UFO, zaczynając od około roku 1946 1947, nie wygląda mi na zbieg okoliczności to, że zbiegło się to z naszym rozwojem broni nuklearnej. Myślę też, że tutaj, w naszym wszechświecie, oni są przerażeni. Powiedzieli: o mój Boże, te dzieci znalazły zapałki. Oni nie chcą, abyśmy zniszczyli samych siebie. Nie chcą też, abyśmy zniszczyli tę planetę. Nie mogą również bezpośrednio wtrącać się w nasze sprawy i naszą ewolucję. Myślę więc, że mamy kręgi w zbożu, okaleczenia zwierząt, wzięcia i obserwacje w coraz większych ilościach i wszystkie podobne rzeczy. Więc nie jest to bezpośrednie wpływanie na nas i w ciągu tego warunkującego okresu zbliżamy się do zrozumienia, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Myślę też, że oni próbują w pewien sposób popchnąć nas w górę ewolucyjnej drabiny. Tak, że możemy stać się pełnoklasowymi członkami społeczności międzygalaktycznej, zamiast niszczyć samych siebie przez nasze nieistotne wojny i nuklearny holokaust. Jak świt nowego dnia. Internet szybko rozwiewa ciemność. Prawda nie zostanie powstrzymana. Widzimy obecnie, jak ściana cenzury w Stanach Zjednoczonych pęka. Ostatnio mieliśmy audycję w głównej sieci telewizyjnej i uznaliśmy to za absolutnie zaskakujące, ponieważ Peter Jennings z ABC bardzo rzeczowo opowiedział krajowej publiczności, że panel Robertsona z lat 50. oraz operacja Błękitna Księga prowadzona przez projekt Błękitna Księga w latach 60. tak naprawdę nie były naukowymi dochodzeniami, a jedynie PR-owskimi działaniami próbującymi zmusić ludzi, by nie myśleli o UFO. Tak więc, innymi słowy, wszyscy ludzie, którzy są wystarczająco starzy, by móc widzieć drukowane w prasie raporty panelu Robertsona i słyszeć, co przekazała Błękitna Księga, to były po prostu głupoty. Zapomnijcie o nich. Obecność nieludzkiej inteligencji była tutaj przez długi czas. Pułkownik Philip Corso powiedział, że istnieje 57 różnych ras i że były pewne uzgodnienia, aby mówić o ich obecności, czy to w filmach hollywoodzkich, czy gdzie indziej, w tym w audycjach ABC, że jeśli to nie zostało jeszcze zrobione, to prawdopodobnie to uczynią. Istoty pozaziemskie nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Oni stanowią zagadnienie edukacyjne i społeczne dla naszego społeczeństwa. Mogą też być zagadnieniem duchowym. Gdy odszedłem z wojska na emeryturę, zacząłem pracę dla Federalnej Agencji Zarządzania Awaryjnego. Pracowałem z nimi przez 14 lat. Mam więc za sobą 42 lata pracy dla rządu i przez te wszystkie lata posiadałem najwyższą możliwą klasyfikację bezpieczeństwa. Top Secret. Gdy byłem w NATO w 1963 do roku 1967, posiadałem stopień Cosmic Top Secret, który był i nadal jest najwyższym stopniem bezpieczeństwa w NATO. Tak zostałem zaangażowany w to szalone pole badań nad UFO. W latach 50., 60. i 70. odnosiliśmy się do kosmitów jako do istot pozaziemskich. Teraz jednak ta nauka dogoniła nas. Do pewnego poziomu zmieniliśmy naszą definicję kosmity. Prawdopodobnie bardziej poprawne jest nazywanie ich istotami wielowymiarowymi, ponieważ to by wyjaśniało ich zdolność do przemieszczania się na duże odległości. Oni działają w więcej niż jednym wymiarze. Mam na myśli to, że nawet obecny model teoretyczny wszechświata zakłada istnienie 30 wymiarów. Żyjemy więc w wielowymiarowym wszechświecie. Nie jest więc rzadkie snucie teorii, że spotkamy istoty, które działają w większości ilości wymiarów niż my. To by również wyjaśniało wiele zjawisk powiązanych z UFO. To, jak oni potrafią pojawiać się i znikać, bardzo szybko się przemieszczać, robić wszystko, co robią ET, przechodzić przez ściany, to, że posiadają nadzwyczajne zdolności psychiczne i komunikują się telepatycznie, wyjaśnienie otaczających to zjawisk mogłoby zabrać naprawdę dużo czasu. To, co nam się wydaje magiczne, w rzeczywistości można wyjaśnić wielowymiarowością. Czy ktokolwiek z nas jest rzeczywiście przygotowany na tego rodzaju zmianę paradygmatu, która mogłaby nadejść nie tylko wraz z ujawnieniem, ale również z kontaktem i komunikacją z inteligentnymi istotami z innych światów? Czy to możliwe, że jako gatunek osiągnęliśmy punkt, w którym nasze umysły tak naprawdę filtrują i generują akceptowalne szablony, które zbyt często stają się naszymi codziennymi rzeczywistościami? Tak mało twojej rzeczywistości jest naprawdę oparte na prawdzie, że to jest po prostu oszałamiające. Słyszałem, że istnieją inne zamieszkane światy. A ojciec Pio odpowiedział: czy uwierzyłbyś, że nasz mały świat jako jedyny wychwala Boga? Musi być dużo więcej światów, dużo więcej planet, które istnieją i których mieszkańcy oddają cześć Bogu, nie tylko nasz. Gdybym powiedział ci, że prawdziwa natura Księżyca i Marsa i większości planet w Układzie Słonecznym jest przed tobą ukrywana z różnych powodów, abyś myślał, że są całkowicie opuszczone i że te planety nie mogą być skolonizowane. W latach 50. wielkie pytanie brzmiało: czy oni pochodzą z Marsa, czy może z Wenus? W latach 60. i 70. nasze myślenie i intelekt stały się trochę bardziej złożone, a pytanie zaczęło brzmieć: czy oni pochodzą z Alfa Centauri? Czy może z Zeta Reticuli 4? Dziś nasze myślenie jest jeszcze bardziej złożone, a pytanie brzmi: czy oni pochodzą z innej planety? Czy może z innego wymiaru? A może oni są podróżnikami w czasie? Czy pochodzą z innego czasu? W moim badaniu tego wszystkiego w pewien sposób doszedłem do wniosku, że odpowiedź brzmi tak. Im większa jest twoja wiedza na tym polu, zaczyna ona prawie paraliżować, ponieważ im więcej wiesz, tym mniej wiesz. Im więcej wiesz i im bardziej twój umysł jest na to otwarty, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że każda znaleziona odpowiedź prowadzi tylko do tysięcy nowych pytań. Przez te różne agencje przepuszcza się ogromne sumy pieniędzy. Od skarbców CIA, która następnie przekazuje te pieniądze do Ministerstwa Obrony. I przez Ministerstwo Obrony pieniądze przechodzą do Black Projects, czarnych projektów, nad którymi Ministerstwo Obrony sprawuje bezpośrednią kontrolę. Tak więc CIA jest rodzajem komiwojażera, który zbiera pieniądze. Trafiają one do Departamentu Obrony, który w rzeczywistości administruje wydawaniem tych pieniędzy na różne czarne projekty. Ilość. O jakiej ilości mówimy? Myślę, że najlepszym wskaźnikiem sumy, o jakiej mówimy, są nieprawidłowości, jakie wykrył inspektor generalny Departamentu Obrony. Wykrył je w ciągu 3 lat. Były to lata 1998, 1999 i 2000. W ciągu tych 3 lat wykrył, że Departament Obrony nie mógł się doszukać w swoim budżecie 1,7 biliona dolarów. Innymi słowy, są to pieniądze, które zostały wyprowadzone w taki sposób, aby nie dało się ich zaksięgować. I myślę, że to wskazuje prawdziwy rozmiar czarnego budżetu. Spójrzmy na infrastrukturę finansowaną sumą 1,7 biliona dolarów na rok. Teraz, gdy weźmiesz pod uwagę, że cały budżet Departamentu Obrony wynosi oficjalnie jedynie 400 miliardów dolarów na rok, mówimy o ogromnej infrastrukturze, która jest 4 razy większa niż cały budżet Departamentu Obrony. Jak powiedział Jack Nicholson, nie możesz przeoczyć prawdy. Czy to możliwe, że istnieją starożytne i tajne stowarzyszenia, które zawsze posiadały prawdziwe, lecz ukryte informacje? I czy one w rezultacie swojej wciąż rosnącej wiedzy manipulowały i zarządzały wirtualnie wszystkimi krajami w ciągu stuleci? Badacze wskazują na iluminatów i silną elitę oraz ich użycie propagandy, jaka jest rozpowszechniana przez mainstreamowe media. Wielu wierzy, że tych kilku silnych tak naprawdę kontroluje prawie wszystkie informacje, implementując fałszywą wiedzę i wiarę w ludzką, zbiorową rzeczywistość. Mówiąc krótko, wszystko, co chcesz wiedzieć, zostało ukryte. Począwszy od elektrogenetycznej wspaniałości twojego DNA, które dla stwórcy jest duchową anteną, kończąc na najbardziej zadziwiającej tajemniczej matematyce, która uświadamia ludzkości, w skrócie również bardzo jasno, że wszystko w naszym świecie jest stworzone przez Boga, ponieważ matematyka jest pełnym wyrazu narzędziem twórcy kreacjonizmu. Rząd Stanów Zjednoczonych, przywódca wolnego świata, jest całkowicie kontrolowany przez potężną oligarchię, małą grupkę ludzi, którzy po prostu są ogromnie bogaci. Większość z nich nie należy nawet do rządu, ale mówią rządowi, co ma robić. To są ludzie, którzy stoją za tajnością UFO. Nie interesuje ich, czy wiesz, że ET są gdzieś tutaj. Jeśli jednak wiesz, że ET są gdzieś tutaj, będziesz też wiedział o istnieniu alternatywnej technologii. a to mogłoby zaniepokoić całe metropolie, jeśli chodzi o energię, paliwo, transport, komunikację i przemysł farmaceutyczny. To jest to, czego oni nie chcą. W końcu, kto by wtedy płacił te wciąż rosnące ceny za benzynę, która zanieczyszcza powietrze, zatruwa nas wszystkich, zabija nasze dzieci? Dlaczego mielibyśmy to robić, wiedząc bez cienia wątpliwości, że istnieją gdzieś tutaj niezanieczyszczające źródła energii? O to właśnie chodzi. Jest takie stare dziennikarskie porzekadło. Podążaj za pieniędzmi. Wszystko zostało utajnione. Toksyczność lekarstw. Nie mówią ci prawdy o szczepionkach. Nie mówią ci prawdy o różnych lekach. Przedsiębiorcy farmaceutyczni, których ja wolę nazywać wojskowym medycznym petrochemicznym kartelem farmaceutycznym. Oni posiadają kontrolę nad mediami z głównego nurtu. Mają więc kontrolę nad masowym umysłem. I w efekcie siły, jaką sobie zapewnili, ludzie nie dostają rzeczowych informacji, na podstawie których dokonywaliby świadomych decyzji. Ludzie dostają propagandę. W wyniku tego wybory, jakich ludzie dokonują, są ludobójcze. Użyłem słowa ludobójcze w ścisłym znaczeniu. To jest masowe zabijanie ludzi z powodów ekonomicznych, politycznych i lub ideologicznych. I ci przedsiębiorcy farmaceutyczni są z gruntu powiązani z ludźmi, którzy pragną kontrolować populację. Opublikowali literaturę traktującą o tym, jakie są ich zamiary. Nie tylko jak w najlepszy sposób kontrolować populację, dlaczego populacje muszą być kontrolowane, ale przede wszystkim jak oddziaływać na technologie dostępne na miejscu w celu zrealizowania tego zamiaru. Obecnie celem jest zmniejszenie o 50% populacji ludzkiej na całej planecie. Projekt Ujawnienie jest zorientowany na zebranie wiarygodnych dokumentów rządowych i tych świadków, więc niezaprzeczalnie jest to prawda, nie fikcja. Projekt wystartował na początku lat 90. Po tym, jak poinformowałem pierwszego szefa CIA za czasów Clintona o tym problemie, stało się dla mnie jasne, że gałąź wykonawcza rządu amerykańskiego nie chciała tego uczynić, ponieważ, cytuję, prezydent był pewien, że skończy jak Kennedy. Nie żartuję. Tak mi powiedział najbliższy przyjaciel prezydenta Clintona. Czy mogłoby być tak, że większość tego, w co wierzymy, to iluzja? Czy to możliwe, że historia ludzkiej cywilizacji nie jest taka, jak nam mówiono? Czy my, jako ludzie, zostaliśmy ogłupieni? I czy nasze rządy działały jedynie w celu wzmocnienia więzi, która przywiązała nas do naszej ignorancji, nie tylko na temat naszej przeszłości, ale również teraźniejszości oraz możliwej przyszłości? Urzędnicy tych agencji nie reprezentują już interesów ludzkości, ale obecnie reprezentują interesy szczególnej rasy pozaziemskiej, przez którą zostali skompromitowani. Zapłacimy ogromną cenę, jeśli tego nie ujawnimy, jeśli nie wprowadzimy transparentności i odpowiedzialności do tego całego procesu. Będzie to oznaczało, że nie wiemy, czy ci, którzy stoją za polityką, tak naprawdę implementują tę politykę w najlepszym interesie ludzkości, o jakim mówią, czy może w najlepszym interesie szczególnej rasy pozaziemskiej. Oto niektóre pytania, które musimy zadać. Czy istnieją bazy na Księżycu? Czy istnieją struktury i formy życia na Marsie i wielu innych okolicznych planetach? Czy nasze rządy zawierają umowy i traktaty z innymi formami życia, które wpływają na przyszłość nas wszystkich na planecie Ziemia? Czy ludzie w dalszym ciągu będą wchodzić w naszą atmosferę, sprawdzać nasze ośrodki nuklearne itd.? Oni nigdy nie byli naszymi wrogami. Nie powodują żadnych problemów dla bezpieczeństwa lotów. Siły powietrzne wiedzą o tym i wydały oświadczenia w tej sprawie. UFO nie stanowią zagrożenia. Oni tutaj są. Nie tylko szaraki, ale również inni, którzy wyglądają i zachowują się jak my. Być może są tu po to, by nas poinstruować, aby pomóc nam chronić naszą planetę. Zdecydowanie wszystkim rządzą zasady i regulacje. A biblioteki posiadają książki o historii wszystkich planet i wszystkie zapiski. Gdy więc planeta osiąga punkt, w którym może utrzymywać życie, jest to bardzo ważny czas w historii takiej planety. W tym czasie planeta otrzymuje przywilej życia. Zajmujemy się wielką historią. To nie tylko oni. Jak mówiłem, gdyby to było takie proste, zapewne stałoby się jakiś czas wcześniej. To jest naprawdę o nas. O tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy, jak powstaliśmy i gdzie kiedyś pójdziemy. życie nigdy nie może po prostu spontanicznie się rozwinąć. Gdyby tak zrobiło, byłoby bardzo chaotyczne. Gdybyśmy mogli się integrować, nazywam to integracją duchową, ale to ezoteryka czy coś podobnego. Mam na myśli ezoterykę, niekoniecznie religię, ponieważ jak myślę, istnieje różnica pomiędzy religią a duchowością. By stworzyć myślenie, inteligentna istota ludzka potrzebowała miliony lat więcej niż dzieje się to w drodze normalnej ewolucji, która miała miejsce i trwałaby do teraz, nie docierając do punktu, w którym jesteśmy obecnie. Oni tworzą życie na innych planetach, ponieważ sami zostali stworzeni w taki sposób. Przez tych, których nazywają archaicznymi, którzy zawsze to robili, od początku. Rodzaj ludzki został rozwinięty jako gatunek, istota duchowa. I myślę, że odeszliśmy tak daleko od tego, kim naprawdę jesteśmy, że bardzo trudno nam wrócić i przejrzeć, że być może mamy kosmicznych braci lub siostry. Walczymy między sobą o różnorodność. Mam na myśli to, że każdy przemieszcza się i wygląda całkowicie inaczej. Walczymy między sobą. Teraz myślę, o mój Boże, czym są wmieszane w to istoty pozaziemskie? Myślę o tym, jak radzimy sobie ze sobą, z ludźmi tak bardzo różnymi od nas. Prawdopodobnie śmiertelnie boją się pokazać z powodu tego, co moglibyśmy im uczynić. Nie traktujemy dobrze różnorodności. Pewnego dnia, mam nadzieję, ludzie na Ziemi staną i podadzą sobie ręce w geście przyjaźni z tymi ludźmi. Nigdy wcześniej nie zrobiliśmy tego na naszej planecie. Wiesz, strzelaliśmy do nich. Robiliśmy wszystko. Strzelaliśmy radarami, laserami, wszystkim. Musimy powiedzieć cześć. Istnieją inne pozaziemskie grupy, które wyglądają jak ludzie. Takie jak Plejadanie. Słynni Plejadanie Billego Meyera i inni. I oni dużo bardziej chcą wspierać ludzkość, aby stała się wolna od tego typu manipulacji dokonywanej przez inne rasy, które tak naprawdę próbują wykorzystać ludzkość jako zasób. Pomyślmy o tym. Nie możesz powiedzieć, jupi, gwiezdne dzieci. Te cudowne, rozwinięte dzieci przemieniły się dzięki kontaktowi z ludźmi z gwiazd. Gdy ty tym samym tchnieniem mówisz, że nie ma czegoś takiego jak UFO, większość ludzi pytanie o UFO i istoty pozaziemskie po prostu uznaje za coś zabawnego. W rzeczywistości jest to element centralny tego, w jaki sposób będziemy zdolni posuwać się do przodu jako cywilizacja, ponieważ ten problem zawiera nauki, technologie, systemy energii i napędu, które mogłyby nam dać całkowicie nową cywilizację. To szalenie ważne, że to wszystko się rozpada, ponieważ stanowi całość i jest częścią naszej świetlanej i, jak myślę, pełnej nadziei przyszłości. I myślę o tych gwiezdnych dzieciach, wzrastających i będących naszymi przywódcami, prezydentami, przedstawicielami w kongresie, senatorami, profesorami na uniwersytetach, liderami w medycynie, nauce i tak dalej. Myślę o tym, jak cudowna i ekspansywna przyszłość nas czeka. Musimy jednak przejść od punktu A do punktu B, a to ukrycie prawdy po prostu w bolesny sposób nam to udaremnia. Być może istnieje Międzygalaktyczna Federacja i jest kolektywem różnych istot członków, którzy oferują ludziom na Ziemi członkostwo w Federacji Planet. Najważniejsza dla nas i naszych dzieci, jak mówią niektórzy badacze, jest akceptacja zaproszenia do członkostwa w Federacji, które zakończyłoby wszystkie wojny. Głód i uzależnienie od skamieniałych systemów energii opartych na paliwie dla całej naszej planety. Część problemu z ujawnieniem UFO wygląda tak. Musisz ujawnić wszystko w tym samym czasie. Nie możesz dokonać połowicznego ujawnienia. Ci, którzy tego próbują, wychodzą na głupków. Oni jednak robią to dla nas, modlą się za nas. Jesteśmy najniżej w kategorii skali ewolucyjnej. On naprawdę wierzy, że ludzkość jest najniżej w kategorii skali ewolucyjnej. Przy wszystkich dowodach, jakie zaprezentował w kwestii problemu ekologicznego, problemu wojen, problemu wybierania zła i w ogóle. Oto jego system wierzeń. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dowiedzieć się prawdy na temat czegoś takiego. Ludzie muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za wgląd w to, jaka jest prawda. Zebraliśmy dla ludzi środki, aby tego dokonali. Teraz to ludzie muszą przejąć inicjatywę i potrzebujemy całej pomocy, jaką możemy uzyskać. Poprosiłbym ludzi oraz wszystkie instytucje, które mogą pomóc, aby pomogli nam to rozpowszechnić wśród wszystkich. To jest tak krytyczne, ponieważ w naszej cywilizacji osiągnęliśmy punkt, w którym byśmy mogli się rozwijać jako jako ludzie, musimy położyć kres tego typu nielegalnemu utajnianiu. Musimy pozwolić tym informacjom i technologiom wyjść na światło dzienne i zacząć rozwiązywać wiele spośród tych ogromnych problemów. Zawsze wierzyłem, że nasze przeznaczenie jest w gwiazdach. Taką mam nadzieję. Pokolenia, które nadejdą po nas, będą tam podróżować. A my staniemy się częścią tej społeczności. To jest sen, którego ziszczenia się nie zobaczę. Ale ten sen jest mi bardzo drogi. Sen, że tego dokonamy i że przetrwamy jako gatunek. Ponieważ, jak myślę, mówiąc pół żartem, mamy wysoko postawionych przyjaciół. Napisy Barboni. Tłumaczenie Ivelios. www.paranormalium.pl. Czytał Hubert Chłopicki. Okaż wsparcie. Kup DVD. www.fastwalkers.com. Więcej filmów, artykułów i zdjęć, a także podcasty i inne interesujące materiały znajdziesz na Paranormalium, portalu zjawisk paranormalnych. www.paranormalium.pl.